Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dziś w Sztuce Tworzenia reżyserka, autorka książek dla dzieci, dziennikarka i poetka, której debiutancki tomik otrzymał główną nagrodę 15. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Janusza Różewicza. Jest także nominowany do tegorocznej Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza. Urszula Morga.
Dzień dobry.
Poezja bywa traktowana jako przestrzeń bardzo osobista, ale też może być takim narzędziem sprzeciwu, komentarza społecznego. Czym jest dla ciebie?
Bardzo długo tak naprawdę nie miałam odwagi w ogóle jej pokazywać, czyli wtedy była czymś bardzo osobistym. Traktowałam ją prawdopodobnie jako narzędzie sprzeciwu, ale takiego sprzeciwu, z którym mierzę się wewnętrznie i te wszystkie opory, które mam wobec świata zewnętrznego, wychodziły w tych wierszach, ale były pisane do szuflady, bo uznałam, że już jest chyba za późno, żeby to pokazywać komukolwiek. Wydawało mi się, że przeczekałam taki dobry moment. No a potem podjęłam decyzję, że jednak chyba nie, że nie ma dobrego momentu albo że zawsze jest dobry moment. Teraz mam wrażenie, że mam szansę trochę potraktować ją rzeczywiście jako taką formę oporu i mówić w niej te rzeczy, które mi się rzeczywiście nie podobają. Ja tak chyba ją traktuję, to znaczy ona mówi o bolączkach, ona mówi też o sprawach bardzo osobistych, ale w dużej mierze jest taką przestrzenią, w której zgłaszam sprzeciw. I myślę, że dla mnie rzeczywiście ona jest taką przestrzenią. Czasem jest to niepokój, czasem jest to lęk, ale w dużej mierze rzeczywiście jest to sprzeciw. Przez to może te wiersze nie są jakieś takie bardzo przyjemne, miłe, sentymentalne i ciepłe, ale na pewno są bardzo szczere.
Dlaczego myślałaś, że jest za późno? Chodziło o ciebie, o twoje życie, czy o to, że życie już się zmieniło, za szybko pędzi?
Chodziło chyba o mnie, w tym sensie, że ja tą poezję gdzieś tam odłożyłam na bok. Kiedy byłam młodą dziewczyną, pisałam bardzo dużo. Wydawało mi się wtedy, że to w ogóle będzie moja przyszłość, że zwiążę swoje życie w jakiś sposób z pisaniem. A kiedy zdecydowałam się pójść w taką ścieżkę filmową, odczułam z tego środowiska filmowego takie sygnały, że to nie jest dobre miejsce na poezję. To znaczy miałam być twarda, ogarnięta, miałam być taką osobą bardzo zorganizowaną, więc ta poezja do tego nie przystawała. Wydawała mi się sentymentalna, może właśnie taka za delikatna, kojarzyłam się z czymś kruchym. Dostawałam wręcz takie sygnały, na przykład na egzaminie do szkoły filmowej, prześmiewcze, że no proszę tylko nie mówić, że pisze pani wiersze. Więc myślę, że była to autocenzura. Kiedy odkryłam, że i tak piszę, to postanowiłam, że to będzie już tylko moje, bo nie miałam w sobie tej odwagi. To był taki lęk przed wyjściem z tym na zewnątrz, a w pewnym momencie chyba trochę położyłam na tym laskę. Wydaje mi się, że uznałam, że to już teraz nie ma sensu, że jest za późno. To była osobista decyzja i tak naprawdę trochę takie zewnętrzne czynniki spowodowały, że ja zrobiłam taki rachunek sumienia. Czy rzeczywiście mam prawo tak myśleć i czy rzeczywiście mam prawo myśleć o sobie jako o kobiecie świadomej, wyzwolonej, takiej, która uporała się z różnymi swoimi problemami, jeżeli nie mogę tego pokazać, co robię i co jest dla mnie tak ważne. No i to był ten moment, kiedy zdecydowałam się wyjąć te rzeczy z szuflady, no tak przysłowiowo mówiąc.
Twoja potrzeba reagowania na rzeczywistość społeczną, polityczną, ekologiczną znajduje odzwierciedlenie w twojej twórczości, ale czy uważasz, że poezja ma taką moc, żeby zmieniać sposób myślenia ludzi, czy jest takim raczej subtelnym, ale długofalowym działaniem na wrażliwość odbiorców?
Masz rację chyba i z tym, tylko pomyślę sobie, że zmienianie, ostatnio się nad tym zastanawiałam, czy da się zmienić coś w społeczeństwie, jeżeli nie zainwestuje się w zmianę myślenia jednostki. A zmiana myślenia jednostki odbywa się przez takie bardzo czujne, czułe podejście do tej jednostki. Wydaje mi się, że właśnie u nas w kraju zaniedbuje się takie indywidualne podejście, taką pracę wolną, właśnie taki czas na to, żeby człowiek był w stanie zmienić swoje myślenie, ale też znalazł odwagę na własne myślenie. My jesteśmy dosyć mocno formatowani, zresztą myślę, że ofiarą tego formatowania padła też poezja, ponieważ w szkołach jesteśmy trochę uczeni tego, że jest jedna interpretacja, jest jeden sposób czytania poezji, ludzie się jej boją, ludzie uważają ją za coś bardzo no, niewdzięcznego, takiego właśnie szkolnego, podlegającego rygorom szkoły i tej jednej właściwej formy interpretacji, więc myślę, że uwalnianie w ogóle poezji z tego rygoru interpretacyjnego, dopuszczenie poezji pisanej współczesnym językiem, językiem, który jest bliski ludziom, który jest dla nich często zrozumiały, z którym oni mogą się zidentyfikować, w którym mogą się odnaleźć, pozostawienie im tej przestrzeni na interpretacje, na różne interpretacje, to też uczy takiej swobody w ogóle w myśleniu. I wydaje mi się, że w tym sensie ona ma moc zmieniania, ocalania w jakiś sposób, ale oczywiście myślę, że to jest takie zmienianie jednostkowe poprzez indywidualne podejście, poprzez taką przestrzeń bardzo osobistą. Ale wierzę w to, że to ma sens i nawet myślę sobie, że takie media społecznościowe, które są taką przestrzenią dosyć brutalną, tak, jest tam bardzo dużo hejtu, jest tam bardzo dużo takiej niezdrowej dyskusji, to chyba obraźliwe dla słowa dyskusja, tak, takich pyskówek, takiej wymiany zdań na bardzo niskim poziomie. Poezja się tam świetnie pasuje, bo to są krótkie formy. Ja sobie myślę, że w ogóle hakowanie tych mediów społecznościowych poezją poprzez jakieś takie lajkowanie masowe różnego rodzaju wierszy, nawet nie zawsze tych, które nam się podobają, ale jeżeli doceniamy w ogóle tekst, słowo, to, że ktoś szuka jakiejś innej formy wyrazu niż po prostu takie czysto hasłowe i newsowe komunikaty, to warto to robić, bo to zmienia, to otwiera, to zatrzymuje, to jakoś uspokaja myśli. No wierzę, chyba tak, wierzę w moc poezji.
Myślę nad tym uspokajaniem myśli, pewnie w większości. Poezja nie kojarzy się jednak z radością, z nadzieją. Ty sama wspominałaś kiedyś o poezji jako tej kruchej, opowiadającej o nieporadności, o lękach. I to z jednej strony może nie być dobry moment na pisanie poezji i na czytanie poezji, bo mamy taki bardzo trudny czas i chcielibyśmy uciec od tych niepokojów. To może jest raczej czas na stand-up, a nie na poezję.
Na stand-up na pewno też. Nie mam wątpliwości, że to jest taki czas, kiedy potrzebne są różne formy i każdemu potrzebne jest coś innego. Natomiast wierzę, że człowiek jako istota jest jednak istotą stadną i potrzebuje móc się z czymś utożsamić. I w wierszach często pojawiają się różnego rodzaju niepokoje, troski. Czuję, że ja nie jestem jakąś taką wybitną indywidualistką, że jednak wiele osób może się utożsamić z tymi tekstami, odnaleźć w nich pewien rodzaj takiego bezpieczeństwa, że nie są sami, że ktoś jeszcze troszczy się o to samo, co oni, ktoś myśli o tym samym, co oni, ktoś się boi wyrażać swoich emocji. Jeśli spotka to je w wierszu, to być może znajdzie w sobie jakąś taką odwagę, żeby odezwać się w sytuacjach, w których w innych przypadkach nie znalazłby tej odwagi. Albo na przykład myśli coś, ale nie ma odwagi powiedzieć tego głośno, ale spotka wypowiedź innej osoby, innego poety i stwierdzi, że to znaczy, że można o tym mówić, że można wyrażać takie opinie czy poglądy. No nie ma jakby jednej odpowiedzi pewnie dobrej, czy to jest dobry czas, czy zły. Myślę, że to są bardzo indywidualne rzeczy, ale wierzę, że poezja w ogóle w wielu okresach przełomu przechodziła taki renesans, że kiedy były takie trudne momenty, takie węzłowe momenty historyczne, poezja też miała takie formy i krzepiące, i taką przyjmowała takie formy dawania nadziei. Więc myślę, że mimo wszystko to jest bardzo dobry czas dla poezji, dlatego że my potrzebujemy jakiejś autorefleksji. To jest taki czas, gdzie ta autorefleksja jest nam bardzo potrzebna.
Myślę też o takiej roli poezji, która daje siłę osobom, które są osamotnione ze swoją wrażliwością, bo na przykład w swoim otoczeniu nie mają równie wrażliwych osób i mogą zetknąć się z tą wrażliwością dopiero kiedy właśnie przeczytają wiersz, spotkają się ze sztuką i wtedy czują się takie osoby mniej samotne.
Myślę, że masz rację, że tak jest właśnie, że to dotyczy zarówno tego, o czym myślą, ale też tego, że czują czasem rzeczywiście odosobnienie. Ja się spotykałam z takimi osobami na spotkaniach autorskich, które podchodziły do mnie i to były osoby w różnym wieku i bardzo młode i bardzo dojrzałe, które mówiły mi nawet o tym zwykłym, prostym lęku przed poezją, który został wybudowany w szkole i które mówiły mi, że odważyły się czytać wiersze dopiero jako dorosłe na przykład, bo nigdy wcześniej nie miały tej odwagi w sobie, bo bały się ośmieszenia. I kiedy się spotykają z współczesną poetką, która rozmawia z nimi zwykłym językiem i mówi o rzeczach, które są dla nich zrozumiałe, które tak naprawdę dotykają lęków i obaw, czy zachwytów takich samych, jakie dotykają tych wszystkich osób, to myślę, że to jest jednak pewna taka wspólna tożsamość, którą można odnaleźć w poezji współczesnej. Ja mam takie przeczucie, ale może to jest kwestia tego, że jestem w jakiejś bańce rzeczywiście, że ona troszkę przeżywa taki renesans, bo ta forma krótka, taka właśnie internetowa sprzyja temu, żeby rzeczywiście szukać tam przestrzeni dla siebie, dla przemyśleń, dla myśli, dla takich sentencji, które dają nam czasem jakąś siłę albo hasła takie, które w nas rezonują, więc myślę, że to jest naprawdę fajny czas.
I też ta przestrzeń daje szansę na to, żeby nie myśleć o poezji jako o sztuce elitarnej, tylko egalitarnej.
Ja bardzo nie lubię tego podejścia do poezji, spotykam się z nim wciąż jako do sztuki elitarnej i no jest we mnie opór ogromny przed tym. Uważam, że jest to sztuka egalitarna. Są takie kraje w Europie, w których właściwie każdy pisze wiersze i właściwie nie pisać to jest wstyd. W kraje skandynawskie na przykład, gdzie tych poetów jest wielu i tak naprawdę pisze się te poezje, czy pisze się zaśpiewy, czy pisze się jakieś piosenki, jako czynności, to są czynności codzienne. Ja myślę, że to jest taki rodzaj w ogóle treningu intelektualnego, który tak jak, nie wiem, moja mama rozwiązuje krzyżówki, tak niektórzy piszą frazy, piszą zdania. Poezja jest niesamowicie egalitarna, bo ona jest rodzajem takiego treningu syntezy myśli, tak? To tak jak mówiła na przykład Krystyna Miłobędzka o tym, że wiersz to jest ociosywanie, to jest zestawienie tego minimum myśli, które jest esencją wszystkiego. To nie chodzi o to, żeby było dużo, tylko o to, żeby zdjąć jak najwięcej i w tej ciszy pozostawić te niezbędne trzy wyrazy, które stanowią istotę tego, co nas w jakiś sposób uwiera albo zachwyca. I myślę, że to jest wspaniały trening w takich czasach, gdzie jesteśmy przebodźcowani, gdzie jesteśmy zalani informacją, newsem, serialami, no wieloma rzeczami, pewnie bardzo dobrymi. Te treści też są pewnie bardzo interesujące, ale myślę, że jesteśmy naprawdę przebodźcowani. Poezja jest oddechem, jest pauzą, jest takim zatrzymaniem, jest myślą, jest tą przestrzenią czasem na zastanowienie się. W ogóle można sobie ten wers obracać, myśleć o nim, zastanawiać się nad nim. Wydaje mi się, że to jest fantastyczne w takich czasach właśnie galopu jakiegoś.
Ale poezja do uprawiania jest trudną sztuką. Nie chodzi mi tylko o kwestie finansowe, ale też w nawiązaniu do tego, o czym mówiłaś, trzeba być chyba poukładanym ze sobą, żeby te myśli jasno sformułować, żeby dotrzeć do tego sedna uczuć, no to trzeba wiedzieć, kim się jest.
Można oczywiście tak do tego podejść, ale można też potraktować ją trochę jako takiego towarzysza podróży, bo ja wierzę jednak, że człowiek nigdy do końca nie wie, kim jest, albo inaczej jest w drodze i gdzieś szuka i ta poezja może być też no takim właśnie towarzyszem w podróży, jakąś podporą w tej podróży, albo rodzajem partnera do rozmowy z samym sobą, albo nie wiem, rodzajem takiego okazji do uporządkowania myśli i tych zmagań wewnętrznych, więc nie do końca bym zamykała się na to, że ktoś, kto szuka, są znakomite książki, jedna z nominowanych w tym roku książek do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii poezja była właśnie tomem, który wyszedł z takiej drogi, powstała w czasie terapii i z dużym zaciekawieniem na spotkaniu z nominowanymi usłyszałam właśnie to, że to jest taka książka, która nie powstałaby w innym momencie i nie powstałaby z porządku, tylko wyszła z chaosu. Więc myślę, że nie ma dobrego i jednego rozwiązania. Ja osobiście mam taki problem, że kiedy za bardzo jestem uwikłana w codzienność, w takie żyćko, w te wszystkie sprawy, rachunki, spotkania, to jest mi trudno pisać. Ale to wynika też z tego, że poezja lubi właśnie ciszę i pauzę i lubi czas i lubi to, żeby poprzebywać z tym, co się pisze. Że to takie skrobanie na kolanie oczywiście ono jest fantastyczne, żeby coś zanotować, ale żeby ten wiersz się wykluł i uporządkował, to potrzebny jest czas. Ale już to, co jest we mnie, nie musi być, wydaje mi się, uporządkowane. To może być jednak w procesie, bo wydaje mi się, że poezja lubi też proces, nie? I to jest ciekawe w kontekście tego, co piszę teraz, patrząc na to, co pisałam rok temu, dwa lata temu, że ja widzę tą zmianę w ogóle w tym, jakie są te teksty i one wynikają z tego procesu, w którym ja jestem, więc tego bym się nie bała. Nie odradzałabym pisać tym, którzy są w drodze.
Czas na pisanie poezji zabiera ci nie tylko życie, to codzienne, ale także twoje inne zobowiązania zawodowe. Z drugiej strony myślę sobie, że twoje doświadczenia z pracy reżyserskiej, z pracy filmowej, gdzie obraz i rytm odgrywają ogromną rolę, mogą pomagać w tworzeniu poezji.
Pewnie mogą. Myślę, że to nie jest do końca uświadomione i nie jest pewnie wyrachowane w żaden sposób. Natomiast nie wątpię, że ta moja praca z obrazem, która trwa od wielu lat, ma wpływ na to, jak postrzegam rzeczywistość, jak ją widzę. Ja jestem takim wzrokowcem, który coś zostawia, jest w stanie odtworzyć, gdzie coś położyłam, albo jeśli coś zobaczę, to mogę przypomnieć całej rodzinie, gdzie kto położył klucze, portfel, bo zapamiętuję te rzeczy, więc te obrazy, które widzę, one w tej głowie siedzą i one pewnie potem się przenoszą na te wiersze. I myślę, że to pomaga oczywiście w takim znaczeniu, jakie one są. Myślę, że to ma wpływ na to, jak te teksty wyglądają też w zapisie, bo też bawię się zapisem, jakimś rytmem, sposobem pisania, tą wieloznacznością wyrazów, ponieważ lubię tą wieloznaczność. Też w takim myśleniu w ogóle filmowym jest pewien rodzaj wieloznaczności, bo im bardziej coś jest łopatologiczne, jednoznaczne, tym jest bardziej płaskie, tak? Więc lubię też, żeby te wiersze miały miały jakiś rodzaj takiej konstrukcji pudełkowej, żeby one dawały jakąś przestrzeń czytelnikom do tego, żeby znajdowali swoje odpowiedzi albo wybierali swoje interpretacje. I więc no, mam nadzieję, że to moje wieloletnie kształcenie się filmowe i prace i przy animacjach i filmach fabularnych, dokumentalnych, że to jakoś ma wpływ rzeczywiście na to pisanie. Pewnie tak.
A miejska codzienność w jakiś sposób ci pomaga w tworzeniu? Ty się przeprowadziłaś do Gdyni. Zdaje się, że bardzo mocno jesteś emocjonalnie związana z tym miastem. Ono coś ci daje twórczo?
Używam tego jako żartu, ale ktoś mnie kiedyś zapytał właśnie o procent wierszy marynistycznych w mojej poezji, no to na pewno tutaj nie zdałabym egzaminu, bo rzeczywiście nie ma, nie piszę o morzu, tak? W tym sensie ta Gdynia ze mną jakby nie rezonuje, ale myślę, że rezonuje samo to, jak obserwuję to miasto gdzieś tam na styku natury, kultury, architektury i dużo tekstów powstaje w marszu, że zapisuję, to jest taki czas, kiedy chodzę z psem, gdzie mam ten czas tylko dla siebie, i wtedy się zatrzymuje i notuje. No, nie wierzę, żeby ta przestrzeń nie miała wpływu na to moje pisanie, bo ma na pewno. Na pewno nie jest to taka poezja zaangażowana, że piszę o konkretnych miejscach czy o życiu w mieście. Ona jest znacznie bardziej uniwersalna i dotyka jednak tego, co jest we mnie. I myślę, że byłoby pewnie, gdybym mieszkała gdzie indziej, ale nie umiem tego powiedzieć, czy gdybym mieszkała w wielkiej metropolii albo małym miasteczku, byłaby dokładnie taka sama, więc prawdopodobnie to życie w tym mieście, w tym miejscu ma na to pisanie wpływ i nie da się chyba od tego uciec, choć nie jest ono tak bardzo zakorzenione w treści, tak? Nie piszę o lasach morenowych, nie piszę o Zatoce Gdańskiej tak bezpośrednio, natomiast no, niewątpliwie piszę w tym mieście. To jest pewne, że poza tym, że piszę w pociągach, to też piszę dużo tych tekstów. Powstało w Gdyni i wierzę, że ma ona i to moje zaangażowanie w życie tego miasta ma na to wpływ, jaka ta poezja jest również.
Nad czym teraz pracujesz?
Mam nadzieję, że z tego, co teraz tworzę, powstanie mój drugi tom poetycki. Otrzymałam stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, stypendium artystyczne i właśnie na napisanie tomu poetyckiego i nad tą książką pracuję. Jest już spory kawałek, który wydaje mi się gotowy i jakoś uzupełniam go teraz i opracowuję. No chciałabym znaleźć wydawcę dla tej książki, co oczywiście wiadomo, że na tym rynku nie jest takie proste, ale mam nadzieję, że różne osiągnięcia mojej pierwszej książki pomogą mi w tym jakoś i wierzę w to mocno, nie poddaję się, że to się uda. No przede wszystkim premiera będzie miał mój film dokumentalny, nad którym pracuję od 7 lat i to jest też jakiś taki ważny moment w moim życiu zawodowym. No i chcę się też cieszyć tą premierą, bo to jest 7 lat, to jak przenoszona ciąża, więc mam nadzieję, że to dziecko przyniesie mi dużo, dużo radości. Włożyłam w to bardzo dużo emocji i pracy, więc skupiam się w tej chwili na tej premierze i kończę tę książkę poetycką, nad którą pracuję od, no już od pół roku, także mam nadzieję, że niedługo zamknę.
Trzymamy kciuki, czekamy na premierę, zarówno filmową, jak i poetycką. Bardzo dziękuję. Urszula Morga, reżyserka, autorka książek dla dzieci, poetka, nominowana do tegorocznej Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Agata Olszewska, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Sztuka tworzenia.